stworzyć, nie potrafi jeszcze poznać, spotkać się z tym Bogiem. Ja mówiłem wczoraj o tym przeżywaniu naszej wiary jako spotykania się z Bogiem. Zawsze jak o tym mówię, to w większości słuchaczy również i we mnie budzi się trochę taki lęk. Nie potrafię. Wiem, jak przeżywam modlitwę, wiem, jak przeżywam sakramenty, jak przeżywam Eucharystię. Bardzo często jest to bardzo rozproszone. I tak to wygląda, ponieważ tutaj do kościoła przynoszę całe moje życie. Ja nie zostawiam tego za drzwiami kościoła. Przynoszę moją rodzinę, przynoszę moją pracę, przynoszę moje obowiązki. To wszystko, co jest dla mnie piękne, ale również to, co mnie przytłacza. Nie dziwmy się, że nawet kiedy wchodzimy do kościoła, czy zaczynamy się modlić, to wszystko jeszcze ciągle w nas pracuje. A więc boimy się. Nie ma co się bać. To jest droga, do której chcemy dorastać i potrzebujemy Bożej łaski. I ta łaska jest nam dana, aby powoli, powoli dorastać. Dorastać w tym przeżywaniu naszej wiary jako prawdziwym spotkaniu. I ten właśnie syn marnotrawny jest takim obrazem człowieka, który ucieka. On ucieka, ponieważ ta sytuacja go przerasta. No musimy pamiętać, jako młodszy z synów był trochę na takiej straconej pozycji. Szczególnie w tamtej kulturze, ale pewnie również i dzisiaj. Czasami ten najstarszy, ten pierworodny, ten dziedzic, to jest taki chodzący ideał, a jeszcze dołożymy jego postawę. Ewangelia mówi nam o tym synu starszym, który był takim ideałem, taki złoty chłopiec, dobrze wychowany, grzeczny, posłuszny, pracowity. I ten młody, wchodząc w takie ciągłe porównywanie się z tym bratem, a może będąc z nim porównywany i ze strony ojca, i ze strony brata, ale przede wszystkim ze strony samego siebie, mógł tego nie udźwignąć. I to mógł być klucz tej jego ucieczki z domu. Chcę zbudować moje szczęście na własnym fundamencie, fundamencie siebie, nie fundamencie mojego starszego brata, którego ja zawsze będę młodszym, niedoskonałym odbiciem, nie na fundamencie mojego ojca, który może w jego oczach faworyzuje tego pierworodnego, ale ja sobie sam poradzę. Natomiast wiemy, że ten człowiek troszeczkę się zagalopował w tym budowaniu swojego szczęścia, swoim wiedzeniu lepiej. Zagalopował się, ponieważ rzeczywiście wylał trochę dziecko z kąpielą. Porzuca dom, porzuca rodzinę, porzuca tradycję, porzuca to wszystko, co ten dom, ten ojciec, cała rodzina próbowali mu przekazać, chociażby w tym okresie wychowania, ale również najprawdopodobniej porzuca Boga. Zobaczcie, ten fakt skończenia przy świńskim korycie. Żaden pobożny Żyd wierzący szczerze w Boga nigdy by sobie na to nie pozwolił. On tam ląduje. Nie tylko dlatego, że nie miał innego wyjścia i żeby chociaż się najeść tym, co jadły świnie, a więc do tego koryta się przykleił, ale również to jest człowiek, który zatracił się moralnie. Jest mu już wszystko jedno. On już nie wierzy ani w pomoc ojca, ani w pomoc Boga. Kończy bardzo kiepsko, przynajmniej w pewnym momencie swojego życia. I ten jego upadek to może być taka metafora ludzkiej kondycji, kiedy człowiek szuka sensu życia przede wszystkim poza Bogiem. Ten Bóg jest mi do niczego niepotrzebny. Przykazania są tylko ograniczaniem. Ewangelia również ogranicza moje życie. To ja zbuduję swoje szczęście przede wszystkim na dobrach, na posiadaniu. Tutaj kluczowym słowem jest słowo majątek, jeśli chodzi o tego młodszego z synów, ponieważ idąc do ojca, o co go prosi? Nie prosi go bynajmniej o błogosławieństwo, nie prosi go bynajmniej o pozwolenie, prosi go o część majątku, która mu przysługiwała, ale kiedy? Dopiero po śmierci ojca. Jako młodszy z synów przysługiwała mu 1/3 tego majątku, 2/3 miał otrzymywać zawsze ten najstarszy, ale popatrzcie, z jaką śmiałością i bezczelnością staje przed ojcem i mówi do niego: jesteś dla mnie martwy, nie żyjesz. Więc tu już się zaczęła tragedia tego syna, nie przy świńskim korycie, ale w momencie, kiedy jeszcze jest w domu, staje przed obliczem ojca i mówi do niego: nie żyjesz. Pogrzebał go za życia, daj mi część majątku, która do mnie przynależy, idę sobie. Nie wiemy, bo Ewangelia też nam o tym nie mówi, używa pewnych skrótów. Podejrzewam, że nie odbyło się to tak, że skończyło się na jednej rozmowie, że on przyszedł, ojciec powiedział: no dobrze, idź sobie. Tam mogło być wiele rozmów, to mogło trwać kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka lat, ale w końcu słyszymy, że ojciec zgadza się, pozwala mu odejść, daje część majątku, tę 1/3, pozwala się pogrzebać przez tego syna za swojego życia. Mamy więc to bardzo bolesne odejście, bardzo dramatyczne, kiedy jednym słowem i za jednym cięciem syn mówi całej swojej rodzinie, swojej przyszłości, przede wszystkim ojcu: nie chcę cię znać, nie chcę cię znać. I odchodzi, jak mówi Ewangelia, w dalekie krainy. No, te dalekie krainy to nie jest tylko przestrzeń geograficzna, ale to jest przede wszystkim stan serca. Stan serca. Ja mówiłem wczoraj o tym, że niekoniecznie trzeba odejść daleko, tak fizycznie, żeby się zgubić. My możemy trwać na miejscu. To będzie przykład tego starszego syna, a być kompletnie pogubionymi, ponieważ moje serce jest pogubione. Nie wie, w którą stronę pójść. Możemy żyć w rodzinie, możemy żyć we wspólnotach modlitewnych czy zakonnych, możemy świetnie wypełniać nawet nasze obowiązki zawodowe i domowe, ale być ludźmi kompletnie pogubionymi, kiedy w moim sercu jest jeden wielki chaos. Kiedy człowiek szuka, aby zapełnić pewien głód tym, czym starał się zapełnić ten głód chociażby ów sen marnotrawny, strąkami, którymi żywiły się świnie, a więc odpadkami, czymś, co już nie daje mi szczęścia, ale celem jest zagłuszenie pewnego bólu. No wiemy, w jaki sposób człowiek może zagłuszać w sobie ból. To może być alkohol, to może być rozwiązłość, zdrada małżeńska, to może być pornografia, to może być kradzież, to może być wszystko. Coś, co okłamując mnie, przekonuje mnie: zagłuszę twój ból. Więcej, okłamuję jeszcze bardziej, pomogę ci znaleźć sens twojego życia. Staje się takim bożkiem, który zamiast dać życie, co czyni sam Bóg, który jest życiem, daje tak naprawdę śmierć. I to jest przykład tego młodszego syna, który był człowiekiem młodym, człowiekiem pełnym życia, człowiekiem pełnym ambicji, planów. Ktokolwiek pracuje z młodymi albo no, macie dzieci i młodzież w swoich rodzinach, wiecie, że ci młodzi, oni nie są tacy, jak się ich chce przedstawiać dzisiaj, że tacy nic im się nie chce, ciągle zmęczeni, że niektórzy może tacy są, ale tak naprawdę pod tą skorupą takiego ciągłego zmęczenia, takiego ciągłego, że nie i w ogóle żadnych autorytetów, jest życie, do którego trzeba się dokopać. Tam jest pełnia życia, planów, co ja bym chciał uczynić. Chciałbym być szczęśliwy, chciałbym być dobry, chciałbym być piękny, otoczony jakimiś ludźmi. Zobaczcie, ten człowiek był dokładnie taki sam. Dokładnie taki sam. I w konsekwencji swoich złych wyborów, odrzucając rady starszych, bardziej doświadczonych, ląduje tam, gdzie ląduje. Natomiast popatrzcie, to jest przedziwne takie zrządzenie Bożej opatrzności, że czasami właśnie takie sytuacje, wielkie dramaty, osiągnięcie pewnego dna może być momentem przełomowym. Troszeczkę o tym już wspomniałem wczoraj, kiedy ta sytuacja beznadziejna, ona może i powinna po ludzku doprowadzić mnie tylko i wyłącznie do rozpaczy. A za jakimś takim dziwnym zrządzeniem Boga, który jak się okazuje walczy o każdego człowieka do samego końca, i daje nam dużo więcej szansy niż dają nam inni i również my sami dajemy sobie, On nam daje szansę w sposób maksymalny do ostatniego tchnienia. Za jakimś dziwnym zrządzeniem tej opatrzności w takiej sytuacji człowiek potrafi rzeczywiście resztką sił, resztką tego, co gdzieś tam w głębi serca jeszcze tętni, wiary, nadziei, miłości, tego, co zostało mu może przekazane w domu, potrafi podjąć decyzję, w końcu mądrą, jak się okazuje, bo zbawienną. My tą decyzję nazywamy nawróceniem. Ja byłem świadkiem takiej rozmowy, znaczy ja rozmawiałem właściwie, więc byłem świadkiem pierwszej ręki, z człowiekiem, który, wyobraźcie sobie, przeżył wielki dramat, ponieważ jego żona, chora na depresję, ostatecznie popełniła samobójstwo. Kobieta bardzo pobożna, kobieta bardzo chora, ale kobieta, która do pewnego momentu walczyła o to miejsce dla Boga w swoim życiu, a ze strony męża była nieustannie wyśmiewana, wyszydzana. Słyszała, po co ci ten Bóg, po co ci ten Kościół? Wcale się nie czujesz lepiej. Popatrzcie, ten człowiek tak bardzo nastawiony przeciwnie Bogu i wierze, na grobie swojej żony odnalazł Boga. Ja z nim rozmawiałem po tym fakcie, kiedy on się do tego przyznał. Spotkał Boga. Rzecz niewyobrażalna. Nie wiem, czy psychologia na pewno jest w stanie to jakoś wytłumaczyć. Psychiatria i tak dalej. Natomiast zobaczcie, to jest działanie Bożej łaski, która wybiera czas i miejsce. Czasami te Boże zaskoczenia przychodzą w ostatniej minucie. W ostatniej minucie, kiedy człowiek już niczego się nie spodziewa. Tkwi przy świńskim korycie, napycha się strąkami, którymi żywiły się świnie i przychodzi ratunek. To nas trochę powinno zmobilizować do bycia cierpliwymi wobec Pana Boga. My, którzy modlimy się czasami za przypadki beznadziejne, czasami po latach, kiedy po ludzku przychodzą zwątpienia, przychodzi smutek, nic się nie zmienia. Ale popatrzcie, nie wiemy, kiedy Panu Bogu spodoba się dotknąć pewnego serca. Serce tego młodego człowieka zostało dotknięte, kiedy sam dosięgnął pewnego dna i fizycznego, i moralnego. Dna pod każdym względem. I to nawrócenie, które się dokonuje, ono możemy je rozumieć w sposób szerszy, bo to nawrócenie to nie jest tylko sytuacja, kiedy ktoś nie wierzy w Boga i nagle zaczyna w tego Boga ze sobie wiadomych przyczyn albo nawet niewiadomych, może to być dla niego tajemnica, zaczyna wierzyć. Ale to jest każda sytuacja, kiedy ja tkwię w sytuacji, która mnie niszczy. Dzisiaj tak powszechnie się mówi o sytuacjach toksycznych. Toksyczne relacje, toksyczne zajęcia. To wszystko, co wprowadza truciznę w moje życie. To, co spotkało tego człowieka. On był kompletnie zatruty. Po brzegi, wypełniony trucizną. W sytuacji, kiedy resztkami sił mówię w końcu nie. Również z pomocą kogoś. To nie jest tak, że człowiek zawsze jest w stanie powiedzieć nie sam o własnych siłach. Czasami nie jest w stanie, ale czasami to może być jakaś osoba, która mu towarzyszy. Osoba, którą przypadkowo spotka. Osoba, która nigdy więcej może nie pojawi się w jego życiu. Znowu wielkie działanie tajemnicze Bożej łaski. Kiedyś to tak... To jest na serio oczywiście, ale trochę żartem. Słyszałem taką historię, nie wiem, czy to się przydarzyło jednemu z naszych ojców, ale to był jakiś kapłan, który głosił w parafii rekolekcję i dobrze był przygotowany, nie można mu zarzucić, natomiast czy to było już przemęczenie, czy ciśnienie, nie wiadomo, co się stało, na konferencji już się tak pogmatwał, tak się pogubił, że nie wiedział już sam, jak z tego wybrnąć. Wiedział, że ludzie są już po prostu u kresu wytrzymałości. W końcu udało się jakoś zakończyć tę konferencję, to kazanie właściwie. Zakończył mszę świętą, wrócił do zakrystii zbyty jak pies. I na to wchodzi kobieta, która uczestniczyła w tej Eucharystii, która słuchała tego kazania. I sobie ten ojciec powiedział, no teraz się zacznie. Teraz mi da popalić. A kobieta mówi, ojcze, jak ja dziękuję za to kazanie. Jak ono mi pomogło. Ja jestem po prostu przeszczęśliwa. Tyle lat modlitwy i czekania i w końcu to kazanie zmieniło moje życie. Ojciec na początku myślał, że sobie z niego żartuje, ale zapytał, a który dokładnie fragment tak pani pomógł w tym kazaniu, bo tam było po prostu zlepek wszystkiego. I kobieta odpowiedziała, no to ostatnie zdanie, które ojciec powiedział, zamknijmy ten temat, idźmy dalej. Bo nie miał innego pomysłu, jak z tego kazania wybrnąć, więc powiedział, kończmy, idźmy dalej. I ona słysząc to zdanie, przełożyła to na swoje życie. I podjęła decyzję nawrócenia. Po tylu latach chce zamknąć ten temat. Jeszcze ma przestrzeń rekolekcji, więc wiadomo, emocje działają. Boża łaska też ma większą siłę przebicia. Podjęła i udało się zamknąć ten temat, ruszyć dalej. Patrzcie, znowu nie wiadomo w jaki sposób i przez kogo. Czasami Pan Bóg potrafi do nas przemówić. Czasami nawet przez oślicę Balaama. Jedna z bohaterek Starego Testamentu, jeżeli ktoś nie wie. Mamy więc człowieka, który podejmuje na szczęście decyzję o nawróceniu. A więc mam świadomość, że to mnie niszczy. Nie ma co brnąć dalej w tej sytuacji. Nie ma perspektywy absolutnie, żeby tutaj cokolwiek się zmieniło. Podejmuję decyzję, wychodzę z tego. Zamykam ten rozdział i wracam. Co od tego młodego człowieka, bardzo ambitnego, zresztą wymagało nie lada odwagi, bo teraz wrócić i przyznać się do tego, że się pomyliło i nasłuchać się, bo to człowiek zawsze przewiduje, co go spotka, zawsze w najgorszych, czarniejszych barwach, nasłuchać się i od ojca, i od brata, a nie mówiłem, a nie tłumaczyłem się tego wszystkiego, a ileś przehulał, a ileś przepił, a ileś powydawał 1/3 mojego majątku. To jest rzecz bardzo ciekawa. Jakbyśmy się pochylili nad oryginalnym tekstem, te tłumaczenia, one zawsze są bardzo dyplomatyczne i bardzo są niedoskonałe. W oryginalnym tekście tej Ewangelii 4 razy pojawia się słowo majątek, ale tam są użyte 2 różne słowa. Kiedy syn marnotrawny podchodzi do ojca i mówi, daj mi część majątku, on mówi o pieniądzach, rzeczy materialne, nic więcej go nie interesuje. Natomiast kiedy Ewangelia mówi, że ojciec dał mu swój majątek, ona używa słowa życie. Ojciec daje mu swoje życie. Owszem, daje w formie majątku, ale ten majątek był owocem jego życia, jego pracy, jego wstawania o świcie i kładzenia się spać późną nocą, jego nieprzespanych nocy, jego ciężkiej pracy, uczciwej zapewne, daje mu swoje życie. Popatrzcie, ten syn, który przehulał 1/3 życia swojego ojca, jakie to emocje musiało w nim budzić. A więc to jest nie lada wyczyn, żeby od momentu podjęcia decyzji wstaję i idę. A rzeczywiście to robię, czasami potrzebuje człowiek, żeby znowu dorosnąć. Więc widzimy, to jest czasami bardzo długi okres. Czasami to nie dokonuje się z dnia na dzień. Czasami tak, ale czasami to są lata, kiedy człowiek najpierw dorasta do tego, że umieram za życia, gniję pomiędzy świniami. A potem, żeby się zdecydować, jest jeszcze ratunek. A potem jeszcze, żeby dorosnąć do tego, żeby w końcu się zabrać i wybrać. I pomimo lęku, pomimo paniki, pomimo przerażenia, pomimo tych wszystkich wizji, co go tam spotka, rzeczywiście to zrobić. To się udaje. I w Dlatego ta historia syna marnotrawnego, gdyby zakończyła się tutaj, czy też trochę dalej, w momencie spotkania z ojcem, który, jak pamiętamy, wybiega mu na spotkanie. Ojciec, który nie czeka, który nie liczy się ze zdaniem innych, co inni powiedzą. Dlaczego? Dlatego, że w czasach Chrystusa, kiedy Chrystus opowiada tę przypowieść, starzec, który biegnie, był godny politowania. To było poniżej jego godności. Starzec, czy też człowiek w dostojnym wieku, powinien być dostojny. Powinien poruszać się powoli, powinien w ogóle się nie poruszać, siedzieć ewentualnie przed drzwiami swego domu i czekać wielkodusznie, kiedy ten marnotrawny syn przyjdzie. Więc zobaczcie, słowa Jezusa rozbijają zupełnie wszystkie schematy. Tak jak próbują rozbić schematy dotyczące słów sprawiedliwość, miłosierdzie. Ojciec wybiega, rzuca się synowi na szyję i pamiętamy, przekazuje mu trzy dary bardzo ważne na znak jego przyjęcia. Jest to szata, która jest symbolem powrotu, symbolem przynależności do rodziny, symbolem czystości, symbolem przywrócenia pewnej godności. Człowiek odziany szatą. Dlatego chociażby skazanych na ukrzyżowanie krzyżowano nagich. Jezus też takim był ukrzyżowany, żeby ich jeszcze bardziej poniżyć. Brak szaty, nie tak jak dzisiaj, był postrzegany jako znak jednego z największych poniżeń, upokorzeń. A więc otrzymuje szatę, otrzymuje pierścień, a więc symbol miłości ojca, znowu przynależności do konkretnej rodziny. Ojciec przyjmuje go na nowo i otrzymuje sandały. I sandały są były symbolem wolności. Pamiętamy słowa Jana Chrzciciela: nie jestem godzien, aby rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Nie jestem człowiekiem w pełni wolnym. Głoszę wolność, ale sam potrzebuję uzdrowienia. To był Jan Chrzciciel. Niewolnicy chodzili na buso. Ich jednym z zadań podstawowych było zakładanie i zdejmowanie sandałów swoim panom na znak ich upokorzenia, tychże niewolników, ale też dla przypomnienia, kto tutaj jest panem. I tenże syn otrzymuje również sandały na znak przywrócenia mu pełnej wolności. Pamiętamy, że kiedy wracał, on miał taką formułkę bardzo dobrze wyuczoną: wrócę, powiem ojcu, nie jestem godzien, aby być jednym z twoich synów, ale przyjmij mnie na jednego ze swoich najemników. Jest tutaj trochę sprytny mimo wszystko, ponieważ nie mówi niewolników. On nie chce być niewolnikiem. Chce być najemnikiem. To znaczy, owszem, będę trochę niższy od syna, ale jednak coś na tym zarobię. A więc widzimy, ta jego motywacja jeszcze ciągle potrzebuje troszeczkę uzdrowienia. Powraca jednak, otrzymuje dużo więcej niż się spodziewał. I gdyby ta historia tutaj się zakończyła, rzeczywiście mogłaby być takim klasycznym motywatorem dla wszystkich zagubionych, którzy czytając taką historię mogliby, ale nie musieliby uwierzyć, że naprawdę jest to możliwe. Bo oczywiście jest to możliwe. Z każdego grzechu Pan Bóg nas nieustannie wzywa. Z każdego grzechu jest jeszcze powrót. Nawet jeżeli konsekwencje tych grzechów człowiek będzie dźwigał całe życie, ale z samego stanu grzechu, tego stanu, kiedy jestem zamknięty na Boga, kiedy mówię Bogu nie, to jest prawdziwy grzech, świadomie, dobrowolnie, zawsze jest powrót. I o tym jest ta przypowieść. A najtrudniejszą rzeczą jest chyba właśnie przyznać się przed samym sobą i pokonać lęk. Człowiek boi się, że może się rozczarować. Jan od Krzyża bardzo ładnie, wiecie, o tym pisze, kiedy człowiek doświadcza miłości Pana Boga i człowiek w pewnym momencie się zatrzymuje. On wie, że to jest działanie Pana Boga, wie, że Pan Bóg jest mądrzejszy i wie lepiej. Natomiast w pewnym momencie pojawia się taki irracjonalny, można by powiedzieć, lęk. Czegoż człowiek się boi? Pojawia się taki naturalny lęk, że mogę być oszukanym, że mogę być wykorzystanym. No tu znowu człowiek przenosi swoje własne doświadczenia, takie czysto ludzkie, z relacji międzyludzkich na Pana Boga. Jeżeli ktoś został oszukany, ktoś został okłamany, szczególnie jako dziecko, ale też i później, boimy się. Boimy się podświadomie tego, że nawet Pan Bóg również nas będzie chciał okłamać. Że Pan Bóg, roztaczając przed nami przepiękną perspektywę, chce nas tylko oczarować. Ale nic więcej. Jest taki lęk, to alkoholicy bardzo często mają, którzy boją się najbardziej tego, że jak przestaną pić, to niczego w zamian nie odnajdą. To picie coś im daje. Już powiedziałem, zagłuszenie, bardzo destruktywne. Ale oni wolą pić i mieć to, co znają. To, co ich niszczy, ale daje im coś, niż nie otrzymać niczego, pozostać z pustymi rękami, jak im się wydaje. I to jest czasami taki lęk, który rzeczywiście jest taką solidną barierą dla działania Pana Boga. Pan Bóg i tak będzie działał, natomiast potrzebuje mojej zgody, potrzebuje mojej decyzji, potrzebuje mojego tak. I nawet jeżeli wiele lat jeszcze będzie musiało upłynąć pomiędzy decyzją a jej realizacją, to warto zachować mimo wszystko w pamięci tę perspektywę, że mam dorastać i ten dzień kiedyś na pewno nastąpi. O tym jest historia młodszego z braci z przypowieści o miłosiernym ojcu, jak właściwie powinno się tę przypowieść nazywać. Jaki może być morał, tak żeby ten temat zakończyć i iść dalej? Ano taki, że ja mam prawo szukać, mam prawo się realizować. Nie muszę siedzieć koniecznie przez całe życie w domu rodzinnym. To jest naturalne. Wychodzimy z domów rodzinnych, zakładamy nasze rodziny, czy wchodzimy do rodziny zakonnej, jak w moim przypadku. Mam prawo się realizować, mam prawo się spełniać, mam prawo spełniać moje ambicje, ale nigdy kosztem drugiego człowieka. Nigdy kosztem drugiego człowieka. Moje szczęście nie jest ważniejsze od szczęścia innych. To jest wielka tragedia, kiedy człowiek potrafi rozbić rodzinę, kiedy potrafi tę rodzinę zostawić, bo znalazł szczęście. Znalazł szczęście. Jak mu się wydaje, to prawdziwe, a wcześniej to było co? Patrzcie, szukajmy szczęścia, ale nigdy kosztem, zaczynając od naszych najbliższych, nigdy kosztem drugiego człowieka. Innym takim, taką lekcją z tej przypowieści jest to, że wolność bez miłości, ona zawsze prowadzi do zniewolenia, jakąkolwiek formę by ono nie przybrało. Wolność bez miłości, tej prawdziwej, prowadzi do zniewolenia. Drugą taką rzeczą to jest grzech. Grzech, który nie musi mieć w moim życiu, czy w życiu moich bliskich, czy kogokolwiek, nie musi mieć ostatniego zdania. To jest moja decyzja, czy ja pozwolę, aby to ostatnie słowo należało do grzechu, czy do kogoś, kto jest nieskończenie od tego grzechu większy, a więc Pana Boga, Jego łaski, Jego miłosierdzia. I takie mamy, myślę, najważniejsze lekcje z tejże historii o młodszym synów. Natomiast o tym starszym, równie ciekawym, nawet jeszcze bardziej ciekawym chyba od tego młodszego, bo tego młodszego znamy bardzo dobrze, powiemy sobie na drugiej konferencji, a więc zachęcam do pozostania. Teraz będzie msza święta. Za chwilkę tutaj tylko przygotuję ołtarz, także ten czas przed Eucharystią. Niech też będzie może taką chwilą milczenia, medytacji, może odpowiedzenia sobie na pytanie, czy w moim życiu nie ma takich dalekich krain, do których uciekam, chociażby mentalnie w sercu. Czy w moim życiu nie ma takich strąków świńskich, którymi próbuję coś zagłuszyć albo próbuję się nakarmić i dziwię się, że jakoś ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czy rzeczywiście wierzę, albo czy chciałabym uwierzyć, że dla Boga rzeczy niemożliwych nie ma.